Chciałbym, abyśmy przeczytali fragment z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału, wersety od 23 do 26. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 23 do 26, strona 1236 w tej dużej, całej Biblii, Brytyjce. Od 23 do 26. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To jest Boże Słowo. I dzisiaj, czy też raz w miesiącu, postanowiliśmy, że będziemy celebrować, obchodzić Wieczerzę Pańską. W niektórych kościołach jest to, można powiedzieć, centralny element nabożeństwa, wokół którego wszystkie inne jest zbudowane, czy na którym elemencie wszystko inne jest zbudowane. Więc w chrześcijaństwie jest to bardzo ważne. Pan Jezus ustanowił dwie rzeczy. Chrzest, tak? Każdy, który wierzy w Jego imię, ma zostać ochrzczony na wyznanie wiary. Ale też ustanowił Wieczerzę Pańską. Pamiątkę, żeby też obchodzić ją, żeby celebrować. Chrzest jest jednorazowy, ale Wieczerza Pańska ma być wielokrotnie, ma być powtarzana do momentu, aż Jezus Chrystus przyjdzie. Wtedy już nie będzie potrzeby przypominania sobie, pamiętania o tym, co Jezus Chrystus zrobił. Więc każdy z nas potrzebuje pewnego nauczania, czy też potrzebuje wiedzieć, rozumieć, po co to jest, dlaczego to jest, dla kogo to jest. To są rzeczy, które musimy wiedzieć. Jeżeli czynimy te rzeczy, to musimy je rozumieć. Więc jest potrzeba, żeby dotknąć pewnych podstaw odnośnie Wieczerzy Pańskiej i zobaczyć, czym ona jest. Dlaczego, czy też w czym różnimy się od innych chrześcijan. Ponieważ właśnie rozumienie Wieczerzy Pańskiej jest takim miejscem, gdzie różnice są bardzo widoczne. Więc dzisiaj dotykamy podstaw. W zasadzie dwóch pytań. Czym jest Wieczerza Pańska? I po drugie, dla kogo jest Wieczerza Pańska? To są takie dwa podstawowe, ale fundamentalne pytania, które musimy sobie zadać. A odpowiedź oczywiście nie możemy sobie odpowiedzieć tak, jak nam się podoba. Prawda? Musimy zobaczyć, co Pismo Święte mówi na ten temat i jaka jest praktyka pokazana w Piśmie Świętym na temat wieczerzy. Więc po pierwsze, czym jest Wieczerza Pańska? I najpierw chciałem, żebyśmy zaczęli od nazewnictwa, ponieważ ja korzystam z określenia Wieczerza Pańska, ale są jeszcze inne określenia, które są w Nowym Testamencie, a które odnoszą się do tego samego. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 20 werset, mówi właśnie o Wieczerzy Pańskiej. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej. Ale inny fragment w tym samym liście, w 10 rozdziale, w 16 wersecie, używa określenia społeczność, też komunia, na określenie greckiego słowa koinonia. 10 rozdział, 16 werset. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Więc wieczerza pańska może być też określana jako komunia. Inny werset z pierwszego, z tego samego listu, 10 rozdział, werset 21, mówi o stole pańskim. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Jest jeszcze jedno określenie, łamanie chleba, które jest użyte w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 42 wersecie i w 20 rozdziale, 7 wersecie i prawdopodobnie odnosi się też do tego obrzędu. Z kontekstu, jaki mamy w pierwszym liście do Koryntian, wynika, że wierzący czy Koryntianie spotykali się na to, żeby łamać chleb. Czyli spożywali wspólnie posiłek, kolację, wieczerze, a na sam koniec spożywali wieczerzę pańską. Więc jeżeli jest mowa o łamaniu chleba, możemy założyć, że prawdopodobnie autor ma też na myśli uczestniczenie w wieczerzy pańskiej. Jest jeszcze jedno słowo, jakie ludzie używają na określenie tego obrzędu i jest to Eucharystia. Jest ono wzięte z greckiego słowa, które oznacza dziękczynienie. Ewangelie mówią nam, że Pan Jezus wziął chleb i co zrobił? I podziękował za niego. Więc stąd jest to Eucharystia. Jest jeszcze jedno określenie, które nie pochodzi z Biblii, jest używane przez katolików. Jest to słowo msza. Ale po Soborze Watykańskim II wielu katolików zaczęło wracać do słowa Eucharystia. Już nie będę się tam zanurzał, czy wchodził w co oznacza słowo msza, ale no nie jest to słowo, którego używa Biblia. Baptyści, czyli my z reguły używają określenia wieczerza pańska, ponieważ to wyrażenie przypomina, że na początku ten obrzęd zawierał faktyczny posiłek, czyli kolację czy wieczerze. Kolejne pytanie to, czy jest to sakrament? Czy wieczerza pańska jest sakramentem? I tutaj moja odpowiedź jest taka, i tak, i nie. I tak, i nie, ponieważ jest, ale do tego dojdziemy za chwilkę. Raczej staram się nie używać tego słowa, sakrament, ale raczej mówię o obrządku, o rytuale, o celebracji. Generalnie nie mam nic przeciwko temu słowu, ale tylko w jego pierwotnym znaczeniu. Tak? Sakrament, ale tylko w jego pierwotnym znaczeniu, w tym oryginalnym znaczeniu, jaki funkcjonował, kiedy Pismo Święte było spisywane, czy powstawało, czy Nowy Testament powstawał. Ponieważ w tym oryginalnym znaczeniu tak można traktować wieczerzę pańską, jako sakrament. Ale żyjemy w kraju, gdzie słowo sakrament ma jedno określone czy zasadnicze znaczenie, czy już jest zdefiniowane i jest to oczywiście definicja kościoła dominującego, rzymskokatolickiego, ale z taką definicją nie mogę się zgodzić. Za chwilę wyjaśnię różnicę. Skąd wzięło się słowo sakrament? Kiedy Nowy Testament był tłumaczony z greki na łacinę, to tłumacze użyli słowa sacramentum jako tłumaczenie słowa mysterion, greckiego słowa mysterion, czy tajemnica. Ale to słowo greckie, mysterion, nie było w żaden sposób, czy nie jest w żaden sposób powiązane, czy połączone ani z chrztem, ani z wieczerzą pańską. Czyli no, tłumacze użyli słowa, które nie jest związane z żadnym obrzędem, któremu można by było nadać, tak no, brzydko powiem, rangę sakramentu. Mateuszek, nie przeszkadzaj, idź tam. Więc słowo sakrament było też używane w takim języku świeckim, nie w religijnym, ale w świeckim, poza Nowym Testamentem. Pamiętacie kiedyś, jak ktoś został wzięty do wojska? Było takie wydarzenie szczególne dla poborowego. On przysięga, tak? I nie wiem, ile dni musiał spędzić w wojsku na przygotowaniu, a później zapraszał znajomych, rodzinę na przysięgę. I to było wielkie wydarzenie, ponieważ ten żołnierz składał przysięgę, ślubował. I to jest właśnie kontekst, pierwotne znaczenie tego słowa sakrament. Kiedy legionista rzymski, każdy legionista rzymski musiał ślubować czy składać przysięgę wierności swojemu dowódcy. Więc ta przysięga, ona nazywała się sakrament. Ta przysięga. Więc w tym znaczeniu mogę powiedzieć, że Wieczerza Pańska, chrzest jest sakramentem, ponieważ to oznacza moją przysięgę lojalności wobec Chrystusa. W ten sposób wyrażam swoją lojalność wobec Chrystusa. Ale to jest to pierwotne znaczenie słowa sakrament. Problem w tym, że to słowo w Kościele rzymskokatolickim ewoluowało i zaczęło zmieniać znaczenie, nabierać nowego znaczenia. I dzisiaj w katechizmie Kościoła rzymskokatolickiego możemy przeczytać tak. To jest artykuł 1533. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny. Udzielają one łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny. I tu jest problem. Ponieważ dzisiejsze rozumienie słowa czy określenia sakrament mówi nam, że sakrament jest nośnikiem łaski. Nośnikiem łaski zbawczej. To sakrament udziela nam łask koniecznych, by być zbawionymi. Nieważne, czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy, tak długo jak przyjmujemy sakrament, który jest ważny, prawda, to otrzymujemy konieczne łaski, czy łaski konieczne do tego, żeby dostać się, czy dojść do nieba. Tam ojczyzna jest, tak? Więc to sakrament komunikuje łaskę, niezależnie od tego, czy osoba, która go przyjmuje, jest wierząca czy niewierząca. Więc z takim podejściem protestanci się nie zgadzają. Protestanci wierzą, że łaskę otrzymujemy wyłącznie przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wiara z jednej strony jest do zbawienia konieczna. Człowiek musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa, aby otrzymać łaskę. Ale z drugiej strony łaska, czy też wiara do zbawienia jest wystarczająca. Nie trzeba nic więcej poza wiarą. Dlatego nie używam słowa sakrament, ponieważ w naszym polskim kontekście ma to zupełnie inne znaczenie niż to pierwotne znaczenie. Więc Wieczerza Pańska nie niesie, nie komunikuje ze sobą żadnych łask, które mają wpływ na nasze zbawienie. To jest rozumienie nasze. Tak samo jak chrzest nie niesie ze sobą żadnych łask, które wpływają na nasze zbawienie. Kiedy obok Jezusa na krzyżu, na innych krzyżach, zostało ukrzyżowanych dwóch złoczyńców, jeden z nich nawrócił się. I Jezus złożył mu tego jeszcze obietnicę. Temu człowiekowi, który się nawrócił, a który nie został ochrzczony na wyznanie swojej wiary. Jezus dał mu obietnicę, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Wiara w Jezusa Chrystusa i tylko wiara zbawia. Nic innego. Chrzest czy uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej nic do tego nie dodaje. Wiara jest konieczna do zbawienia i wystarczająca do zbawienia. Dlatego nie używam słowa sakrament właśnie, ponieważ dzisiaj ma to inne znaczenie. Wolę używać słowa obrządek, chociaż trzeba powiedzieć, że nie ma żadnego biblijnego słowa na określenie tego, czym jest Wieczerza Pańska. Na to ustanowienie Jezusa Chrystusa. Jezus nie powiedział, że to jest sakrament, Jezus nie powiedział, że to jest obrządek, Jezus nie powiedział, że to jest rytuał, po prostu Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Ale baptyści w swoich wyznaniach używają słowa obrządek, więc będę konsekwentny i też będę mówił, że to jest obrządek. Powiedziałem, że Wieczerza Pańska nie udziela żadnych łask. W tym sensie nie jest sakramentem w rozumieniu rzymskokatolickim. Więc pytanie, czym jest Eucharystia? Czym jest komunia? Czy czym jest stół pański? Pan Jezus, jak uczy nas apostoł Paweł, nakazał, aby łamać i spożywać chleb oraz pić z kielicha na jego pamiątkę. Tak? To czyńcie na moją pamiątkę, powiedział Pan Jezus. Wieczerza Pańska to pamiątka Jezusa, ale nie w sposób ogólny. W sensie takim, no bardzo ogólnym, pobieżnym. No, że w zasadzie, że, no, że Jezus był, prawda? To nie o to chodzi. Wieczerza Pańska ma dwa symbole, które mają nas ukierunkować w naszym rozumieniu, czym ona jest, czy też kim Jezus jest. Pierwszy element to chleb, który symbolizuje Chrystusa i Jego śmierć. Łamanie chleba obrazuje, że ciało Jezusa Chrystusa zostało złamane. Ale zostało złamane, ponieważ zostało wydane za innych. To jest ciało moje, które, jak to Jezus powiedział, to jest ciało moje za was wydane. Więc to Jego ciało zostało wydane za kogoś innego, za innych. Dlatego mają spożywać chleb. Śmierć Jezusa na krzyżu jest życiem dla tych, którzy wierzą w Niego. Więc pierwszy element wskazuje na śmierć Jezusa, która jest życiem dla tych, którzy w Niego wierzą. Drugi element to wino, które symbolizuje krew Jezusa. To, co się dokonało na krzyżu, nie było bezsensowną śmiercią. Krew Chrystusa zapoczątkowała nowe przymierze między Bogiem a ludźmi. I Jezus mówi, to jest krew nowego przymierza. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Jest to przymierze, które opiera się nie na uczynkach, ale na wierze w Jezusa Chrystusa. Ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, staje się uczestnikiem tego nowego przymierza. Staje się Bożym ludem. Dostępuje usynowienia, usprawiedliwienia, uświęcenia. Staje się sługą i uczestnikiem nowego przymierza. Ponieważ uwaga jest skupiona na tym, co Jezus dokonał, dlatego jest to pamiątka. Jest to robione na pamiątkę Jezusa. I w ten obrazowy sposób, poprzez te symbole, stawiamy dzieło Jezusa przed nasze oczy. Patrzymy, co dla nas zrobił, czego dla nas dokonał. Ponieważ centrum nauczania całego Pisma to jest Chrystus, a kulminacja tego jest na krzyżu, na Golgocie. Więc my też musimy patrzeć na Chrystusa właśnie jako kulminację, Jego dzieło. To jest istota przyjścia Jezusa. Czyli Wieczerza Pańska nie jest sakramentem. Nie udziela łask. Wieczerza Pańska jest pamiątką. Jest momentem, kiedy w szczególny sposób, za pomocą pewnych symboli, patrzymy na Jezusa. Przypominamy sobie, co Jezus zrobił na Golgocie. Przypominamy sobie Jego śmierć, ale też i przypominamy sobie Jego przymierze. Przecież przymierze, jakie zostało zawarte poprzez Jego krew. To nowe przymierze, którego jesteśmy uczestnikami. Drugie ważne pytanie. Dla kogo jest Wieczerza Pańska? Dla kogo jest Wieczerza Pańska? I to jest bardzo ważne pytanie. Inaczej mówiąc, kto może przystępować do Wieczerzy? Kto może być uczestnikiem Wieczerzy Pańskiej? Apostoł Paweł mówi nam, że przejął od Pana to, co przekazał Koryntianom. W 23 wersecie mówi, albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy i tak dalej. Kim są ci wam? Wam przekazałem, czyli komu? Oczywiście adresatom listu. A do kogo Paweł zaadresował ten list? Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset mówi nam, do kogo zaadresował Paweł swój list. I pokazuje nam, kim są jego adresaci. A tym samym pokazuje nam, kto może uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Adresatami listu są członkowie zboru w Koryncie. Są to ludzie, którzy są poświęceni w Chrystusie Jezusie, powołani do tego, by być świętymi, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. Paweł był narzędziem w rękach Boga przy powstawaniu Kościoła w Koryncie. To za jego sprawą, za jego służbą Kościół w Koryncie powstał. Możemy o tym czytać w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, w wersetach od 1 do 11. Paweł tam głosił słowo przez około 18 miesięcy. Najpierw poszedł do Żydów, do swoich braci, i im głosił Ewangelię, ale po jakimś czasie Żydzi przepędzili Pawła. Nie chcieli go słuchać, więc Paweł poszedł do pogan. I wielu pogan nawróciło się, uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa. Odrzucili swoje pogańskie wierzenia i dali wyraz swojej nowej wierze w publiczny sposób poprzez chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa. Więc są to ludzie, którzy nawrócili się do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, zostali powołani do świętego życia i którzy wzywają imienia Pana Jezusa, czyli praktykują swoją wiarę w Kościele. Ci ludzie zostali włączeni do zboru, do lokalnego kościoła i przez to przystępowali do Wieczerzy Pańskiej. Jeżeli popatrzymy na Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety 41 i 42, popatrzmy, to zobaczymy pewien porządek, jaki jest tam opisany. Jest to Dzień Zielonych Świąt, Dzień Zesłania Ducha Świętego i apostoł Piotr głosi kazanie do tłumów, do ludzi, którzy przyjechali z różnych stron świata, do Żydów, pielgrzymów, którzy przyjechali do Jerozolimy. Jest napisane tak. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Tak jak wcześniej powiedziałem, łamanie chleba prawdopodobnie zawierało w sobie też Wieczerzę Pańską. Więc co widzimy? Widzimy pewien porządek, który był. Najpierw jest osobista wiara w Jezusa Chrystusa, następnie chrzest na wyznanie tej wiary i po trzecie bycie częścią zboru. A kiedy człowiek jest częścią zboru, lokalnej społeczności, to automatycznie jest uczestnikiem Wieczerzy Pańskiej. Więc to automatycznie daje nam kryteria, jakie musi spełniać osoba, która chce przystąpić do stołu pańskiego. Przede wszystkim musi to być osoba, która położyła całą swoją ufność odnośnie zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa, która jest uczniem Jezusa Chrystusa, która zaparła się samego siebie, wzięła swój krzyż i naśladuje Jezusa w swoim codziennym życiu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jest to osoba, która publicznie, w wieku świadomym przez chrzest dokonała wyznania swojej wiary. Została zanurzona w wodzie jako symbol jedności z Chrystusem. Zanurzenie w Jego śmierć, ale też i zmartwychwstanie, by tak jak Jezus powstał do nowego życia, tak żeby prowadzić nowe życie. I po trzecie, jest to osoba, która przez wiarę i chrzest stała się częścią Jezusa Chrystusa, stała się częścią, członkiem lokalnego ciała Jezusa Chrystusa, lokalnego kościoła. Ponieważ na tym polega zjednoczenie z Chrystusem. Że nie tylko zanurzasz się w Jego śmierć i zmartwychwstanie, ale też stajesz się częścią Jego ciała, lokalnego ciała. Więc mamy trzy kryteria. Osobista wiara, za którą idzie chrzest i za którą idzie członkostwo, tak to można określić dzisiaj, trwanie. Trwanie w ciele w Chrystusa, w Kościele. Więc tutaj więc mamy te trzy rzeczy. Podsumowując, zarówno chrzest, jak i wieczerza pańska nie zbawiają człowieka. Ani jedno, ani drugie nie niesie ze sobą żadnej łaski czy żadnych łask. Człowiek jest zbawiony wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc nie ma obawy, że jeżeli nie będę ochrzczony lub jeżeli nie przystąpię do wieczerzy, to nie będę zbawiony. Nie musimy się tego obawiać. Tak jak już pokazałem ten przykład człowieka ukrzyżowanego, tego złoczyńcy ukrzyżowanego. On ani nie był ochrzczony, ani nie przystąpił do wieczerzy pańskiej, ale miał obietnicę Chrystusa, że tego samego dnia będzie z nim w raju. Oczywiście ten złoczyńca to nie jest reguła. To jest pewien wyjątek od reguły, ale który wskazuje na pewno na ważną rzecz. Regułą jest to, że jeżeli człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa, to powinien dać temu wyraz poprzez chrzest, bo to jest okazanie posłuszeństwa Chrystusowi. Powinna właśnie dać się ochrzcić i w konsekwencji, stając się częścią lokalnego ciała Jezusa Chrystusa, przystępować do stołu pańskiego. Ale musimy pamiętać, uczestnictwo w wieczerzy pańskiej nie niesie za sobą jakichś zbawczych łask. Więc osoby, które są narodzone na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, które zostały ochrzczone w wieku świadomym przez zanurzenie w wodzie oraz są częścią lokalnego kościoła, zapraszam do przystąpienia do wieczerzy pańskiej. To znaczy, że taka osoba może brać chleb i może go jeść oraz może brać kielich i z niego pić. Wieczerza pańska nie jest po to, by dzielić wierzących na dwie kategorie ludzi, jak to robią, jak nauczają świadkowie Jehowy. Mamy grupę 144 tysięcy, którzy są namaszczeni, czyli mogą korzystać z wieczerzy, mogą brać i spożywać, a mamy też resztę, czyli zwykłych wierzących, którzy tylko mogą sobie podawać talerz z chlebem i kielich, nie mogą spożywać. Więc wieczerza pańska nie może dzielić wierzących na dwie kategorie. Pismo Święte, czy list do Koryntian pokazuje, że cały zbór przystępował do wieczerzy pańskiej. Wszyscy, którzy tam byli. I każdy z nich mógł spożywać chleb i wino. Ale jeżeli jesteś osobą, która nie spełnia tych kryteriów, które podałem, to bardzo proszę o wstrzymanie się i nieuczestniczenie w wieczerzy. Każdy na tym miejscu jest na jakimś duchowym etapie swojego życia. Więc po pierwsze, jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to chciałem cię zachęcić, abyś podjął ten krok pierwszy. Żebyś stał się uczniem Jezusa Chrystusa, żebyś poddał się Jezusowi jako Panu, jako Zbawicielowi, zaufał Mu we wszystkim. Odnośnie twojego zbawienia przede wszystkim. Że Jezus jest Zbawicielem grzeszników i że On ma moc zbawić każdego, kto do Niego przychodzi. On stawia każdego, który przez Niego przychodzi, stawia doskonałym przed Ojcem. Więc zaufaj Jemu. Zaufaj Chrystusowi. Poddaj się Jemu. Jeżeli jesteś wierzący, ale jeszcze nie zrobiłeś tego kroku wyrażenia swojej wiary poprzez chrzest, to, to zachęcam Cię do tego, żebyś dał temu wyraz. Chrzest Cię nie zbawi. Chrzest nic nie doda do Twojego zbawienia, a nic od Niego nie ujmie, ale w ten sposób wyrazisz swoje posłuszeństwo Chrystusowi, bo to Chrystus nakazał chrzcić. A jeżeli jesteś ochrzczony, znaczy wierzący, ochrzczony, ale nie jesteś częścią lokalnego kościoła, tak zwanym jesteś wolnym elektronem, który nie jest przywiązany do żadnego kościoła, to zachęcam Cię, żebyś to zmienił. I stał się częścią Kościoła, trwał w Kościele, w nauczaniu apostolskim, w modlitwach, we wspólnocie, w łamaniu chleba. To jest okazywanie posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi na każdy dzień. Więc jeżeli jesteś osobą, która spełnia te trzy kryteria, czyli jesteś osobą narodzoną na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dałeś wyraz swojej wierze w publiczny sposób poprzez chrzest, poprzez zanurzenie w wodzie, na wyznanie wiary, swojej wiary w Jezusa Chrystusa i trwasz w lokalnym kościele, to zapraszam Cię do Wieczerzy Pańskiej. To jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. A jeżeli ktoś nie spełnia tych kryteriów, to zapraszam, żeby wstrzymać się, czy też proszę, żeby wstrzymać się i nie przystępować. To nie jest... Ktoś może mówić, tam Wieczerza Pańska. Ale jeżeli przeczytamy sobie dalszą część listu apostoła Pawła do Koryntian od wersetu 27, to zobaczymy tam ostrzeżenie. Bardzo mocne ostrzeżenie przed niegodnym spożywaniem Wieczerzy Pańskiej. To nie jest... Dzisiaj nie będę o tym mówił, bo czasu nie ma. Jest wiele różnych rzeczy, które można powiedzieć o Wieczerzy Pańskiej, ale o tym innym razem. Przy innej Wieczerzy Pańskiej. Więc zachęcam, kto spełnia te kryteria, zapraszam do Wieczerzy Pańskiej. Za chwilę będziemy celebrować Wieczerzę Pańską, także jeżeli nie spełniasz tych kryteriów, to proszę podaj dalej osobie, która jest obok Ciebie, żeby to przeszło. Talerzyk z chlebem, czy też kielich z winem.